Chcemy kontynuować rozważanie z podróży misyjnej apostoła Pawła. Jesteśmy w trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła. Ostatnio zrobiliśmy taki wstęp do drogi do Jerozolimy, bo rzeczywiście ten fragment opisany w Dziejach Apostolskich w rozdziale 20 oraz w pierwszych 14 wersetach rozdziału 21 opisuje podróż apostoła Pawła do Jerozolimy. I można by odnieść wrażenie, że to jest bardzo nieciekawy fragment. Mnóstwo nazw miejscowości, porty, miasta. No ja rozumiem, że ci, którzy powiedzmy podróżują, którzy robią akurat sobie mapę czy plan podróży, to pewnie to by ich fascynowało. Proszę bardzo, Paweł jechał tędy. My planujemy jechać inaczej. Ciekawe, czemu taka droga, a nie inna. A więc wsiada na okręt, zsiada, zmienia plany. Łukasz po prostu daje nam tyle informacji, które no, wydają się być absolutnie zupełnie nieciekawe. Ale jeżeli spojrzymy na ten fragment z góry, to zobaczymy, że wyłania się z tej całości pewna główna myśl, której już dotykaliśmy ostatnio, a dzisiaj się na niej skupimy w jeszcze większym stopniu. Zanim osiągniesz cel wyznaczony ci przez Pana, będziesz musiał pokonać wiele przeciwności. A więc cel wyznaczony przez Pana to jedna rzecz, a to, co po drodze czeka nas, zanim ten cel osiągniemy, to druga rzecz. I czasami ludziom wydaje się, że jeżeli już jest jakaś Boża wola, że coś mamy zrobić w naszym życiu, że tak Pan chce, to że On pootwiera nam wszystkie drzwi. I że to już nic prostszego, jak dojść do tego celu, który nam Bóg pokazuje. Ale ta historia pokazuje nam, że kiedy mówimy Bogu tak i wyruszamy w drogę, w kierunku, w którym On nam wskazuje, na pewno napotkamy liczne przeciwności. Takie przeciwności, które mają nas zniechęcić, przeciwności, które mają nas zawrócić, rozproszyć, mają nas powalić, mają nas zniszczyć. Takie przeciwności spotykasz na drodze do celu, który wyznacza Pan. Mamy rok 57. I Paweł jest w trzeciej podróży misyjnej, właściwie już u jej końca. Jest w Efezie. Większość tej podróży spędził właśnie w Efezie. Jest w drodze już 5 lat. 5 lat jest już w drodze. Większość tego czasu w Efezie. Tu się działo i stąd promieniowała Ewangelia. I jak czytamy w 19 rozdziale, 10 wersecie, ten werset się już pojawiał, czytamy, wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi, Grecy mogli usłyszeć słowo Pańskie w tym czasie. To nawet w pierwszych 2 latach. Więc to był bardzo owocny czas. Mówiliśmy, że Paweł Starsu nawrócił się około roku 34. Jest 57, a więc zobaczcie, ile to lat minęło od nawrócenia Pawła. Przeszło 20 lat. Chciałbym nas tutaj na chwilę skonfrontować, ponieważ jakiś czas obserwujemy życie apostoła Pawła, to chciałbym, żebyśmy swoje duchowe życie skonfrontowali z życiem Pawła. I chciałbym zadać nam 3 pytania. Jak wygląda moje życie, od kiedy uczyniłem Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem? Jak wygląda moje życie od tego dnia, kiedy uczyniłem Jezusa Chrystusa moim Panem i Zbawicielem? 2 pytanie. W jaki sposób ta decyzja wpłynęła bezpośrednio na moje życie? Czyli jak mi się żyje z Jezusem? I 3 pytanie. Jaki pożytek w tym czasie miał z mojego życia Jezus? Bo myślę, że wielu z nas powie, że dzięki Niemu to udało się to, to, to i to, prawda? A ja chciałbym zadać pytanie, a jaki pożytek w tym czasie miał z mojego życia Jezus? W Ewangelii Jana w 10 rozdziale też jakiś czas temu przytaczaliśmy te słowa. Jezus mówi taką prawdę, wierzę głęboką prawdę. Jest to pewne prawo dotyczące życia chrześcijańskiego. Ojciec miłuje mnie, dlatego że ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. mam moc dać je, mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mojego. Co Pan Jezus mówi w tych słowach? Mówi, że Bóg nigdy nie bierze czyjegoś życia bezprawnie. On, Jezus mówi, że otrzymał od Ojca takie prawo, taki rozkaz, że ma moc położyć swoje życie, ma moc je znowu wziąć. I my wiemy, że chodzi tutaj o męczeńską śmierć, czyli że Bóg nie rozkazał po prostu synowi, powiedział, wiesz co, ty masz oddać swoje życie za ten świat, tylko rozmawiali o tym, no i Jezus powiedział, ja chcę oddać swoje życie za ten świat, za wszystkich, którzy kiedyś uwierzą we mnie. I on dobrowolnie to życie położył na ołtarzu, ale później też na mocy tego wiemy, że dobrowolnie je wziął z powrotem. Czyli mówiąc wprost, Ojciec zbudził go z martwych. Jest głęboka prawda w tych słowach, ponieważ one mówią o tym, że Bóg nigdy nie wykorzystuje człowieka wierzącego, swojego dziecka na siłę. On zbawił nas przez Jezusa Chrystusa, ale to, czy my zechcemy Mu służyć, to jest tylko i wyłącznie kwestią naszej dobrej woli. Wdzięczności tego, że nasze serce przepełnia miłość i mówimy, Panie, ja chcę ofiarować swoje życie Tobie. Ja chcę wypełnić Twoją wolę. Ja chcę poświęcić ten czas Tobie. I to jest niesamowite. Takie życie Bóg przyjmuje i włącza w dzieło, w swoje dzieło. Życie tych, którzy dobrowolnie ofiarowali je na służbę Panu. Bóg nie ma niewolników. No może nie do końca. Ma niewolników, ale tych, którzy sami oddali Mu się w niewolę. I to jest, myślę, bardzo głęboka prawda Nowego Testamentu. Pawłowi dane było stać się apostołem pogan i w okresie 20 lat uczynił imię Jezusa znane w Syrii i w Azji Mniejszej i trochę w Europie. Bez tanich linii lotniczych, telefonu stacjonarnego ani telefonii komórkowej. Bez internetu, portali społecznościowych. Jak to w jednym filmie było powiedziane, bez pagerów. Prawda? 20 lat. I w tym czasie uczynił imię Jezusa znane na takiej przestrzeni geograficznej. Przyjrzyjmy się drodze wiary Pawła z Tarsu. Jego spektakularne nawrócenie ma miejsce w drodze do Damaszku, dokąd udaje się z upoważnienia arcykapłana. Po co by wtrącać do więzienia wyznawców Jezusa? Kobiety, mężczyzn, nieważne. Wszystkich, których dotknęła ta herezja, trzeba wtrącić do więzienia, bo trzeba ją stłamsić w zarodku. I wiemy, że Jezus objawia mu się w drodze do Damaszku i Saul ślepy trafia tam pod wskazany adres i czeka. A w tym czasie Jezus zwraca się do swojego narzędzia, jakim jest Ananiasz i nakazuje, aby poszedł, odszukał Saula i przekazał mu jego wolę odnośnie życia Saula. I zobaczcie, jaka to była wola. Pan rzekł do niego, do kogo? Do Ananiasza. Idź do kogo? Do Saula. Albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Jak myślicie, to taka Boża wola za karę, za to, co Saul do tej pory zrobił? Nie, to jest po prostu Boża droga. Po pierwsze, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na słowo narzędzie wybrane. Bo kiedy my zgadzamy się naprawdę uczynić Jezusa Panem i Zbawicielem, my rozumiemy, że to się wiąże z tym, że staniemy się narzędziem wybranym do jakiegoś celu. Paweł akurat był do tego celu wybrany. W tym dzisiejszym fragmencie z przypowieści Salomona były piękne słowa, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, leniwego dopada grzech z powodu tego, że nic nie robi. U Boga nie ma ludzi niepotrzebnych. I apostoł Paweł został nazwany tutaj narzędziem wybranym i Jezus bardzo sprecyzował drogę jego życia. Zaniesiesz Ewangelię do pogan, królów, synów Izraela i możesz jednego być pewien, po drodze wycierpisz bardzo wiele. Drogi bracie i siostro, jeżeli dzisiaj cierpisz z jakiegoś powodu i myślisz sobie, dlaczego mnie to spotyka, to wiedz, że Słowo Boże mówi, że taki jest los ludzi wierzących. Taki jest los ludzi wierzących. Wcześniej to dotykało braci i siostry i będzie dotykało. Czemu? Bo zanim osiągniesz Boży cel, po drodze będzie wiele przeciwności. Wiele przeciwności. Nie wcale niskie płotki, wiecie, które można spokojnie przesadzić, podnosząc nogę do góry. A za chwilę opowiemy, jakie przeciwności tylko na przestrzeni jednego rozdziału spotkały apostoła Pawła. Choć Paweł wiedział od początku, do czego powołuje go Pan Jezus, to powołanie rozwijało się stopniowo. I tak jest, my wiemy, tak? Trafiamy do zboru, w zborze się aklimatyzujemy, rozglądamy się. Wierzę, że to jest taka zdrowa postawa, która cechuje też wszystkich nowo nawróconych ludzi, którzy tylko przychodzą do zboru. Rozglądamy się i szukamy sobie jakiegoś miejsca odpowiedzialności, dzieła, za które moglibyśmy być odpowiedzialni. I mówiliśmy o tym już nie raz, zbór niejednokrotnie rozpoznaje to powołanie, widząc, że akurat to, do czego się dotykamy, jest błogosławione i nawet nam podpowiada, zobacz, jak fajnie Bóg błogosławi to, co robisz, czym się zajmujesz, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Paweł trafił do zboru w Antiochii, tam był starszym i prorokiem, jak czytamy w Dziejach Apostolskich i w pewnym momencie został przez zbór razem z Barnabą odłączony do tego dzieła, pobłogosławiony i posłany. Jedna podróż misyjna, druga podróż misyjna. I powołanie Pawła w trakcie się tak naprawdę kształtuje, klaruje, staje się coraz bardziej wyraźne. I zobaczmy 19 rozdział, 21, 22 werset. Apostoł Paweł jest w Efezie co najmniej 2, może nawet już 3 lata. Praca świetnie idzie i czytamy takie słowa. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. Słuchajcie, dlatego jest ważne uczyć się słuchać głosu Ducha Świętego, rozpoznawać to prowadzenie i odpowiadać na wezwanie Ducha Świętego. Zobaczcie, że dzieło kwitnie, dzieją się wspaniałe rzeczy. Ludzie by powiedzieli, Pawle, siedź tutaj, tak? Pracuj, stąd cała Azja dowie się o Jezusie Chrystusie, ale Duch Święty już mówi Pawłowi, Pawle, za chwilę Jerozolima, a potem Rzym. Za chwilę Jerozolima, a potem Rzym. I zobaczcie, że Paweł w drodze powrotnej po prostu chce umocnić zbory pańskie, pożegnać się z wierzącymi. Również zbiera wsparcie finansowe dla chrześcijan z Jerozolimy, ale robi to czemu? Ponieważ kolejnym etapem w jego życiu będzie Rzym, Europa. Miejsce, w którym on chciałby głosić Ewangelię. I posłuchajcie, co się zaczyna dziać, jak tylko mówi Bogu tak. Widzicie, co się zaczyna dziać? Popatrzmy do naszych Biblii. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, werset 23. Kiedy Bóg kładzie ci coś na serce, chodzisz z tym, modlisz się, Panie, jaka jest Twoja wola? I zobaczcie, Paweł tylko powiedział tak, 23 werset, co mówi? W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu z powodu drogi pańskiej. 28 werset. Gdy to usłyszeli kto? No mieszkańcy Efezu, tam również wytwórcy wizerunku Artemidy Efeskiej, unieśli się gniewem, krzyczeli, mówiąc, wielka jest Artemida Efeska. Napełniło się miasto wrzawą, ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Gdybyśmy czytali dosłownie, ciągnąc po ziemi Gajusa i Arystarcha, Macedończyków. Posłuchajcie, Bóg ma plan dla naszego życia. To, że Bóg ma plan, nie znaczy, że teraz wszystko pójdzie jak po maśle. To raczej znaczy, że spotkają nas liczne przeciwności, którym my musimy stawić czoła i wytrwać w wierze. Jeżeli decydujemy się wyruszyć w kierunku wskazanym przez Boga, no musimy się z tym liczyć, ale nie powinniśmy się poddać czy ulec rozczarowaniu lub goryczy. Taka jest po prostu droga wiary. Chciałbym was zapytać, jakie tutaj emocje mogły towarzyszyć apostołowi Pawłowi, kiedy czytamy ten fragment tutaj, który się wyświetla na ekranie? Jakie? Czy mógł się bać? Na pewno się bał. Czy to był strach? Czy to był lęk? To był na pewno lęk. Apostoł Paweł bał się o swoje życie i bał się o życie tych, którzy jemu towarzyszyli. W tej sytuacji nawet bardziej o ich życie, ponieważ to oni zostali porwani, ponieważ inni powstrzymali go, żeby nie występował przed tłum. Widział przyjaciół, których ciągnięto po ziemi, których tłum mógł rozerwać, zlinczować. Czy czuł się winny? Mógł się czuć winny. Odpowiedzialny na pewno za tych ludzi. Czy wracały obrazy z przeszłości Filipia albo kamionowanie w Listrze? Na pewno wracały. Co człowiek chciałby w takiej sytuacji zrobić? Co ja sobie w ogóle wyobrażałem? Po co mi to wszystko na Boga? Lepiej zamknąć się we własnych kątach, zająć się swoim życiem, wytwarzać namioty i dać sobie z tym święty spokój. Moglibyśmy tutaj domniemywać, co apostoł Paweł czuł, ale on podzielił się z Koryntianami, powiedział, ja wam powiem, co ja czułem. I właśnie o tym pisze w drugim liście do Koryntian, który zaraz po tych wydarzeniach wysłał do Koryntu. I napisał tak, chcę, żebyście wiedzieli, co nas spotkało, bracia. Podzielę się tym z wami. O utrapieniu naszym, a więc mówi, byliśmy utrapieni. Byliśmy tak bardzo przybici, byliśmy tak bardzo przygnębieni, jakie nas spotkało w Azji. I to jest mowa o tych wydarzeniach. Ponad miarę, ponad siły nasze byliśmy obciążeni. Kto z nas na siłowni próbował wziąć ciężar? Wziąć ciężar. Taki wiecie, który jesteśmy w stanie wypchnąć. No pewnie nie jedna z osób. Ale teraz sobie wyobraźcie, że ktoś dokłada na tą sztangę ileś talerzy, których nie jesteście w stanie na pewno utrzymać. Apostoł Paweł mówi, ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni. Zobaczcie, w co wierzył Paweł. Był pewien, że śmierć jego jest postanowiona. Ich, wszystkich. Abyśmy nie na samych sobie polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy naszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składany był z ust wielu dzięki za nas. Jaka to była sytuacja? To było wielkie niebezpieczeństwo śmierci. To była pewność, że ich los jest przekreślony. Nie tylko jego, ale ich wszystkich. To było ponad miarę, ponad siły. To było umęczenie i utrudzenie. Byłeś kiedyś w takiej sytuacji? I co wtedy chciałeś zrobić? myślę, że naturalną postawą jest po prostu wycofać się. Niektórzy mówią, to ja idę spać. Po prostu kładą się. Nie chcą jeść, nie chcą pić, jest im wszystko jedno. Co się wydarzy, trudno. Po prostu ja już nie mam sił na nic. I w tym właśnie miejscu dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, o której uczy Pismo Święte. Dotykamy krytycznego momentu wiary. W zależności od tego, jaką postawę przyjmiesz w takich doświadczeniach, wzniesiesz się wysoko, jak jeszcze nigdy nie byłeś, albo złamany legniesz w prochu ziemi. To doświadczenie mogło na zawsze zakończyć służbę apostoła Pawła, nie tylko dlatego, żeby zginął, ale by powiedział koniec, nie chcę więcej nieść odpowiedzialności za innych, nie chcę więcej doświadczać czegoś takiego, rozszalałe, wściekłe zwierzęta, które występują przeciwko nas, nie chcę. Ale apostoł Paweł, trwając w wierze, co powiedział? On spotkał w tym doświadczeniu Boga, który wzbudza umarłych. Bo on się czuł tak, jakby Bóg ich ze śmierci ocalił. I powiedział, doświadczyłem i poznałem Boga, który właśnie z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci potrafi wyrwać, wyrywał i pokładam od tej pory nadzieję, że będzie nas wyrywał w przyszłości. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale ja spotkałem ludzi, których doświadczenia złamały. Po prostu odpuścili sobie. I nie byli w stanie już więcej stawić czoła takim przeciwnościom. Po prostu powiedzieli, ja dziękuję, ja już więcej nie chcę mieć do czynienia z takimi sytuacjami. A więc jest taki moment krytyczny, moment wiary, gdzie jesteśmy tak obciążeni, że chcielibyśmy się poddać, ale to jest moment, kiedy będziemy złamani albo kiedy pomimo wszystko wytrwamy. I zobaczymy, że jest Bóg, który wzbudza umarłych, który wyprowadza z najgorszego błota i bagna. I to jest doświadczenie, które może i zapewne bardzo mocno wzmacnia tych, którzy w takiej próbie wytrwają. Co by się jednak stało, gdyby Paweł po Efezie powiedział dosyć? Nie byłoby ani Jerozolimy, pomoc finansowa do nich by nie dotarła, ani nie byłoby Rzymu, ani nie byłoby Ewangelii głoszonej przez niego na terenie Europy. Ani nie byłoby samego Pawła. Paweł by nie osiągnął po prostu celu wyznaczonego mu przez Boga. Nie stałby się człowiekiem, jakim chciał go uczynić Jezus. Słyszałem taką historię o pewnym nauczycielu i uczniu. Uczeń tłumaczył się, dlaczego nie jest w stanie robić postępów. Bo w domu nie tak, bo koledzy nie tacy, bo to go spotkało i tamto go spotkało i mnożył wiele sytuacji, które usprawiedliwiały to, że nie podejmował trudu w swoim życiu, wysiłku, by pokonać jakieś przeciwności. I nauczyciel powiedział, chodź, pójdziemy na spacer. Poszli na spacer, zabrał ze sobą latawiec, złożył ten latawiec, mocno wiało tego dnia. I zaczął ten latawiec puszczać. A ten latawiec dzięki tym wiatrom silnym wznosił się coraz wyżej, wyżej i wyżej. W pewnym momencie powiedział, chodź, weź ten sznurek i trzymaj ten latawiec. I uczeń wziął ten latawiec, no i puszczał go, wspaniałe uczucie. Latawiec wznosi się coraz wyżej i coraz wyżej. I nauczyciel mówi do niego, widzisz, ten latawiec nigdy nie wzbiłby się tak wysoko, gdyby nie ten wiatr, który go tam unosi. Jest moment krytyczny wiary, w którym jeżeli wytrwamy, zyskamy doświadczenie, które pozwoli nam być jeszcze bardziej dojrzałymi. A jeżeli się poddamy, ten wiatr nas złamie jak drzewo. I właśnie taki moment miał w swoim życiu apostoł Paweł. Lubicie 11 rozdział listu do Hebrajczyków? Ja lubię. Kiedyś kochałem czytać tylko początek tego listu. Teraz lubię bardziej jego końcówkę. Moim ulubionym bohaterem jest Samson. A wiecie czemu? On niestety, wydaje się, zmarnował swoje powołanie. Roztrwonił je w głupi sposób, chodząc po krawędzi. Bóg powiedział mu, jak ma wyglądać jego życie, a on niestety balansował nad przepaścią, niejednokrotnie przekraczając Boże wskazówki. I zapłacił za to wielką cenę. Został oślepiony, a potem też przykuty do koła młyńskiego, które musiał napędzać. I wiecie co? To mógł być koniec. To mógł być koniec tej historii. Ale tak nie było. Czytamy, że Samsonowi odrosły włosy i pozostało w nim pragnienie, by wykonać Boże powołanie dla swojego życia. I właśnie dlatego wiecie, do Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy o tych, którzy powstali z niemocy. Upadli, nie byli w stanie dalej iść, ale doświadczyli też mocy zmartwychwstania w swoim życiu, która ich podniosła pomimo wszystko i dopełnili Bożego dzieła, które ten im nakazał. List do Hebrajczyków mówi o tych, którzy powstali z niemocy i takim przykładem jest właśnie postać Samsona. Jeżeli doświadczasz przeciwności, po których każdy inny by już powiedział dosyć, naprawdę ważną rzeczą jest to, by zadać Bogu pytanie, a jaka jest Twoja wola, Panie? W którą stronę ja mam iść? Czy ja mam się z tym zmierzać? Czy ja mam wytrwać? Posłuchajcie, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, pierwsze 3 wersety, to widzimy, że po Efezie moglibyśmy powiedzieć, no będzie normalna podróż. A nie, nie. Zobaczcie. Gdy rozruchy ustały, przywołał Paweł uczniów, napomniawszy ich, pożegnał się z nimi, ruszył w drogę do Macedonii. Oprzedszy owe strony, dodawszy im licznych w przemowach otuchy, przybył do Grecji. Zabawił tu 3 miesiące, a że miał zamiar udać się morzem do Syrii, Żydzi zaś urządzili na niego zasadzkę, postanowił powrócić przez Macedonię. Kolejna rzecz. Ktoś czyha na moje życie. Ci ludzie nie chcieli go tam wystraszyć. To był taki pomysł. Na statku się takie rzeczy załatwiało, że człowieka się likwidowało i wyrzucało do morza. I nie było żadnych dowodów. I była grupa ludzi, która, zresztą w życiu Pawła to się zdarzyło przynajmniej parokrotnie, zaprzysięgła, że nie dotrą do Jerozolimy na święta, dopóki nie zabiją Pawła. Jak byście się czuli na jego miejscu? No trudno sobie pomyśleć. Nikt chyba z nas nie był zagrożony. Życie nasze nie było zagrożone chyba. Ale znowu, apostoł Paweł jest zaszczuty, przerażony. Po prostu tylko się ukryć. Tylko uciec. Tylko ratować to życie. I Paweł ostrzeżony cudownie, słuchajcie, co robi dalej? Kontynuuje podróż, kierunek wyznaczony mu przez Boga, tylko idzie przez Macedonię i tam zbiera jeszcze datki na kościół w Jerozolimie, żeby wspomóc braci i siostry. To nie koniec, zobaczcie. Paweł z towarzyszami dociera do Troady, tak? Czytamy o tym w wersetach od 6 do 12, 20 rozdziału. Ma tam miejsce nabożeństwo. Są 7 dni. W pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę Kościół się spotkał. Czasami jak ktoś z nas nie wie, czy wierzący się spotykali w niedzielę, czy nie, to tam jest dobry fragment, który pokazuje, że Kościół spotykał się w niedzielę. Robią nabożeństwo i Paweł przeciąga kazanie. Mówi do północy. 3. piętro, pomieszczenie wypełnione ludźmi, tłok, małe okna, lampy w środku jeszcze spalają tlen. No i młodzieniec. Znamy jego imię z Pisma Świętego. Eutychus zasypia. Leci do tyłu. Nie ma oparcia. Spada z 3. piętra i ginie tragicznie. Na nabożeństwie, wyobrażacie sobie? Paweł nie czuł się winny? Jak myślicie? Po co przyciągał tak długo kazanie? Słuchajcie, zobaczcie, ile rzeczy trudnych dzieje się po drodze, które mogą Pawła po prostu wbić w ziemię i powiedzieć leżeć i nic więcej nie rób. Paweł przypada do niego, modli się o niego i potem, słuchajcie, robi rzecz niesamowitą. Wraca na nabożeństwo i kontynuuje nauczanie. Skończył pracę i jedzie dalej. To właśnie po to musimy znać Bożą wolę do naszego życia. Bo też kolejny powód, dla którego ja bym już zawrócił. Docierają do Tyru. Czytamy o tym 21 rozdział, wersety od 7 do 14. Tu się zaczynają dopiero schody, zobaczcie. Wylądowaliśmy w Tyrze. Tam bowiem miano wyładować ze statku towar. Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam 7 dni. A niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. To już nie tylko przeciwności, ale słuchajcie, wierzący mówią, Pawle, my czujemy, że ty nie powinieneś iść do Jerozolimy. Prawda? To jest napisane za sprawą ducha, a więc przeczuwali, że będzie niebezpieczeństwo czyhało na Pawła, więc jak mu życzą? Tak po ludzku, po bratersku, bracie, nie iść, krzywdę ci tam zrobią. Lecz kiedy nasz pobyt się skończył, zawrócili, wyruszyliśmy, udaliśmy się w drogę, a wszyscy wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto, a patrzy na kolana na wybrzeżu, modliliśmy się, pożegnali wzajemnie, potem wsiedliśmy na statek, a tamci wrócili do domu, a my płyniemy dalej. A to nie wszystko. A kiedy Paweł dotarł do Cezarei, a tam jeden z 7, diakon, był biskupem, jego córki, które usługiwały proroczo. I po pewnym czasie, gdy tam są, przybywa kto? Agabus, prorok z Judei. On tam jedzie, do Judei, do Jerozolimy. I posłuchajcie, co mówi. To mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie, wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Już wszyscy proszą. Agabus powiedział, towarzysze Pawła proszą, zbór prosi, a Paweł mówi co? Co czynicie? Mam rozdarte serce, co czynicie? Ja jestem gotowy umrzeć za Jezusa. A dlaczego Paweł to mówi? Ponieważ Pan powiedział Jerozolima i Rzym. I Paweł mówi, ja po prostu muszę iść. Ja po prostu muszę tam iść. Słuchajcie, ilu z nas by zawróciło po drodze? Jak ważne jest to, co Paweł potem napisał w liście do Rzymian. Zobaczcie. Bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, a więc to było częste. Wierzący doświadczali takich przeciwności, że się bali, ale Paweł mówi, nie wolno nam ulec bojaźni. Wzięliście ducha synostwa, w którym to w doświadczeniach, co robimy? Zaczynamy Boga uwielbiać i wołamy, Abba, Ojcze, niech się dzieje Twoja wola. I mamy obraz Jezusa w ogrójcu. Panie, nie moja wola, Twoja niech się stanie. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Paweł mówi, to jest nieodzowna część drogi wiary. Cierpienie i strach. Sądzę, mówi Paweł, że utrapienie teraźniejszego czasu nic nie znaczy w porównaniu z chwałą, która ma nam się objawić. Zanim osiągniesz cel wyznaczony przez Pana, po drodze jest wiele przeciwności. Przeciwności, które niosą strach, przerażenie, nie wiem, wszystkie takie trudne emocje. Ale Słowo Boże zachęca nas, abyśmy nie ulegli bojaźni, lecz wzmocnieni wiarą dali chwałę Bogu. Jeżeli przychodzisz teraz trudny czas, cierpisz, boisz się o swoją przyszłość, doświadczasz takich trudnych emocji, myślisz sobie, Boże, czemu mnie to spotyka? Zaufałem Tobie, a teraz co? To chciałbym zachęcić się do modlitwy psalmem 62. I tam ten psalm jest na temat ufności, którą powinno się pokładać jedynie w Bogu. Jest powiedziane, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje, tylko On jest opoką moją, zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieje. Psalmista mówi, jak długo wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, w Nim pokładam nadzieję moją. On jest opoką moją, zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieje. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu i apel. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Kiedy przychodzi taki czas, nie poddawaj się bojaźni, ani goryczy, ani narzekaniu, ale zwróć się ku Bogu i wołaj, Abba, Ojcze, niech się Twoja wola stanie. Niech się Twoja wola stanie. Wylewam przed Tobą swoje serce, mówię Ci o moim strachu, mówię Ci o moim lęku, mówię Ci o moich wątpliwościach, ale Ty mnie wesprzyj, Ty mnie podnieś, Ty mnie umocnij. Taka jest droga wiary. W Hebrajczyków w końcu, 12 rozdział na zakończenie, autor powiedział, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, to są ci, którzy już doszli, pomimo tych wszystkich przeciwności, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas osiedla, co cię przygniata? Może nadmiar smutku cię przygniata? Zacznij uwielbiać Boga. Może gorycz cię przygniata, że nie jesteś w stanie mówić dobrych rzeczy, to po prostu zacznij przez wiarę mówić, że Bóg jest dobry. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę, dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. I potem autor pisze o treningu. Tam jest trochę w nadmiarze użyte słowo karcenie, a tak naprawdę to jest trening. Bóg nas przygotowuje. I dlatego stawia nas w różnych sytuacjach, pozwala, by się one wydarzyły, abyśmy byli w stanie zmierzyć się z tym, co przed nami. Co przed nami, bracia i siostry. Droga wiary to nie jest łatwizna. Bez Jezusa do końca nie dojdziemy. Bez poznania Jego woli zawrócimy po drodze. Ale również autor listu do Hebrajczyków powiedział, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy, co? To pamięta. Dokładnie tak. Jeżeli jesteś w takim trudnym miejscu, to popatrz na Pawła, popatrz na Jezusa Chrystusa. Popatrz na innych, którzy tę drogę już przeszli. Nie poddawaj się, nie zniechęcaj, nie ulegaj bojaźni. Przyjdź do Pana, wylej przed Nim swoje serce. Znajdź tam siłę do tego, by iść dalej. Pozwól, by On Ci się objawił jako Bóg, który wzbudza z umarłych i prowadzi do przodu. Bo Boży cel poprzedzają przeciwności, które tylko z Nim jesteśmy w stanie przejść. Zapraszam do modlitwy.